Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, cieszę się, że pod... To będzie mój komentarz oczywiście. Że pod moim felietonem stanowisko Chin w sprawie Syrii odezwał się pan, pani, w każdym razie słuchacz występujący pod pseudonimem Kazy Marty. I dosyć powszechne, przedstawił dosyć powszechne, myślę, coraz bardziej powszechne w społeczeństwie, powszechną tezę w społeczeństwie, że Rosja zachowuje się racjonalnie już od dłuższego czasu. No i ten sposób. No i Ameryka i świat zachodni demonizują ją jak mogą. Należałoby podejść dużo bardziej pragmatycznie do Rosji, a nie wzmacniać ten budowany przez Rosję, przez Zachód slogan, że Rosja jest zła. A to jedno sformułowanie tego pana, tej osoby, a drugie to, no tak, ale ja tutaj odpowiedziałem bardzo częściowo. I ten pan odpowiedział, no tak, ale przez pryzmat historii, bo ja mówię o historii, można negatywnie traktować wiele krajów. Ogólnie Niemcy, Zachód odleciał tak bardzo w swojej hipokryzji, w kłamstwach, w prowokacjach, przy tych bardzo krzywymi nićmi, że na tym tle Rosja jawi się jako zbawiciel i ostatni sprawiedliwy. Ja wspieram mentalnie Rosję. No i tak dalej. No to znaczy, Rosja gwarantuje spokój. A proszę Państwa, więc tak, oczywiście ja nie chcę mówić o relacjach polsko-rosyjskich, tylko to jest kanał chiński, natomiast niestety nie mogę się uwolnić od tej swojej polskości, nie mogę, nie chcę, nie wiem, bo tutaj Rosja na przestrzeni wieków, od momentu powstania Księstwa Moskiewskiego, gdzieś w granicach XIV-XIII wieku, pokazała nam swoją siłę i swój charakter. O, może siła to powiedzieć, ale charakter. Pokazała również Chińczykom. Ja powiem tak, ten pan mówi, że przez pryzmat historii można traktować negatywnie wiele krajów. Proszę pana, proszę państwa, bo to do wszystkich jest skierowane. A historia, jeśli nie zna się historii, to właściwie prawie nie sposób mówić o przyszłości. Jeśli nie zna się przeszłości, można inaczej. Matką przyszłości jest przeszłość. Matką przyszłości jest przeszłość. Więc jeśli się zna historię jakiegoś kraju, historię ludzi, którzy ten kraj zamieszkują, ich sposób myślenia, to w zasadzie można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I tutaj odniosę się, nie będę się odnosił do swoich doświadczeń, do swojej wiedzy na temat Rosji. Myślę, że jest spora, bo jak już powiedziałem, ja z Rosją miałem bardzo dużo wspólnego, bardzo dużo. Ja w ogóle jestem zamiłowany historykiem. I do tej pory książki historyczne polskie, o Polsce i o Rosji zajmują 90% moich półek. Więc coś na ten temat, może już nie pamiętam, bo niestety już lata nie te, pamięć nie ta, ale mam pewne wyczucie, pewien pogląd ogólny na podstawie tych tysięcy książek, które przeczytałem na ten temat. Otóż tak, powiem tylko jedną rzecz. W 1969 roku, o tym już mówiłem kilkakrotnie, w lecie 1969 roku, kiedy byłem na obozie MOP-u, Międzynarodowy Obóz Pracy Studentów w Kijowie, budowaliśmy tam przy Dnieprze taką alejkę z płytek betonowych. No ale wszystko jedno. Byłem w Rosji w sumie chyba 6 tygodni, chyba, nie pamiętam, to było dosyć dawno temu, 69 rok. Więc wtedy akurat decydowało się losy świata, tamtej części świata, bo wtedy Breżniew chciał zaatakować Chiny ładunkami atomowymi. No i gdybyś zaatakował, to ja bym był, to mnie by pewnie już nie było. A no bo Chiny by zapewne odpowiedziały. A przez jakiś czas byłem również w Moskwie. W Moskwie, w Leningradzie. To się nazywa teraz Petersburg. Więc byłem akurat w tym niezwykle ważnym dla Rosji i dla Chin momencie. Breżniew chciał zaatakować, Amerykanie mu to na całe szczęście wybili z głowy. I ja teraz wrócę do tego, co się stało, co powiedzieli Chińczycy, kiedy ci, którzy byli tam obecni na obradach klubu wałtajskiego. To jest taki think tank, no, na bardzo wysokim szczeblu. Ja o tym już zdawałem relację z tego, bardzo krótką, ale jednak, relację z tej obrad tego klubu, albowiem na naciski Rosjan mówiące o sojuszu militarnym, czy w ogóle o sojuszu generalnie, ale w domyśle militarnym chińsko-rosyjskim, Chińczycy, znaczy chiński, któryś z Chińczyków, już nie pamiętam który, odpowiedział bardzo twardo Rosjanom. Słuchajcie, w niedalekiej przyszłości mieliśmy trzy sojusze wojskowe. Żaden nie wypalił. Miejcie sumienie. Dokładnie tak powiedział. A wie pan co, wiecie państwo co, jeśli przyjąć za dobrą monetę, że przez pryzmat historii nie można negatywnie traktować żadnego kraju, to znaczy, że ten Chińczyk nie miał racji. Nie miałby racji. No ale on, cholera, niestety miał tą rację. I on potraktował Rosję przez pryzmat historii stosunków rosyjsko-chińskich i chińsko-rosyjskich. A więc to nie jest tak tylko, że ja skromny, biedny nauczyciel w cudzysłowie szkółki niedzielnej, w cudzysłowie oczywiście, mówię o tym, że to przeszłość, jeśli się zna przeszłość, to można w dużym stopniu mówić o przyszłości, ale również ci wielcy tego świata, a bez wątpienia ten Chińczyk znał historię tych stosunków. Wielcy tego świata i nie był to na pewno hetka, nie była to na pewno hetka i panterka. To wielcy tego świata również myślą tymi kategoriami, co pochlebia mi o tyle, że potrafię wyciągać wnioski. No, ja o tym wiedziałem już dziesiątki lat temu. Dlatego tak historię studiowałem. Ja niestety, i tutaj wrócę do tego, co ten pan powiedział, do bieżących spraw, do bieżączki. Otóż ma pan do pewnego stopnia rację. Jak zwykle. Każdy człowiek ma do pewnego stopnia rację i do pewnego stopnia jej nie ma. To tak samo jak ja, tak jest ze mną. Ja nie pretenduję do wiedzy jakiejś absolutnej na temat stosunków chińsko-rosyjskich, ale czy w ogóle tego, co robi Rosja. Ale ma pan rację, mówiąc, że w tej chwili Rosja zachowuje się racjonalnie. Rosja z reguły zachowuje się racjonalnie. Zawsze się zachowywała racjonalnie. I w 1939 roku, kiedy był podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, to było naprawdę bardzo racjonalne. I w 23 chyba Rapallo, to było bardzo racjonalne. Ja w ogóle wielokrotnie podkreślam, że mam ogromny szacunek dla potęgi rosyjskiej dyplomacji. To jest coś niezwykłego. Absolutnie niezwykłego i tego nie zmienię. Tutaj nawet jeśli Rosjanie będą nas rozstrzeliwać w Warszawie, to w dalszym ciągu, nawet jak mnie postawią pod ścianą, to w dalszym ciągu będę twierdził, że Rosja miała świetną dyplomację. Ma świetną dyplomację. Rosja jest przewidywalna. Znaczy, Rosja jest przewidywalna. Tak. Rosja jest racjonalna. Tak. Tyle problem polega tylko na tym, że Rosja jest imperialna. I tylko tyle, aż tyle i tylko tyle. Natomiast, no w każdym razie, Rosja jest przewidywalna i Rosja jest racjonalna w tej chwili. Rosja nie chce odebrać sobie strefy wpływów, których między innymi jest Polska, kraje nadbałtyckie i tak dalej. Ale ja nie życzę sobie być w rosyjskiej strefie wpływu. Notabene, żeby nie było żadnych wątpliwości, to do pewnego stopnia kończę z Rosją. Nie życzę sobie jeszcze bardziej, pewnie, chociaż nie, tak samo sobie nie życzę, być w strefie wpływów Niemiec, Brukseli, amerykańskiej, żydowskiej, francuskiej czy jakiejkolwiek innej. Nie! Ja nie wiem, co jest gorsze, bo wiecie państwo, odpowiedzcie mi państwo, co jest gorsze, dżuma czy cholera? Możecie państwo racjonalnie odpowiedzieć na takie pytanie? Co jest gorsze, dżuma czy cholera? Ja nie potrafię. A takie my Polacy mamy w tej chwili taką mamy sytuację, że jesteśmy między dżumą i cholerą. Dosłownie. Bo ja wiem, czego mam się spodziewać ze wschodu. Wiem, doskonale wiem, w oparciu o te kilkaset lat naszych relacji. I wiem, czego mogę się spodziewać od zachodu. Jest czegoś, nie wiem, czy gorszego? Nie wiem. Bo ze wschodu, wiem. A to już przerabialiśmy. Natomiast z zachodu mogą być, nie wiem, czy na przykład milion emigrantów czarnych, muzułmańskich w Polsce, to jest już wszystko, to, czy 2 miliony, to jest tragedia? Ja uważam, że to jest straszliwa tragedia. Czy fakt, że w tej chwili polskie miasta są przejmowane, grunty w polskich miastach są przejmowane przez żydostwo, a to jest tragedia? Tak, to jest okropna tragedia. Te grunty, to jeśli chodzi o to proszę sprawdzić w parkiecie. Gazeta Giełdy Parkiet. Gazeta Giełdy Warszawski Parkiet. Tam napisano wyraźnie, 80% nieruchomości deweloperskich to są obce, nie powiedziano żydowskie, to są obce zachodnie firmy. Więc nasze ulice, wasze kamienice, to już jest w dalszym ciągu, to jest, ponownie stało się faktem. Więc ja nie wiem, co jest gorsze. Ja nie wiem. Ja wiem jedno, ja chciałbym mieć swoje państwo silne, takie jak silne są Chiny. Oczywiście nie mam szans na to. Nie mam szans tego doczekać. Natomiast ja chciałbym, znaczy jestem pewien, że Chińczycy dadzą sobie radę swoją dyplomacją z dyplomacją rosyjską. Wielokrotnie słyszę takie opinie, to Chińczycy skasują Rosjan, albo już skasowali, zrobią nich sobie niewolników. Nie! Nie! A takim klasycznym przykładem tego, jakie są stosunki rosyjsko-chińskie, patrz pan, panie Pilk, a jak spadły obroty handlowe, jak sam pan mówi o wodzie, o handlu wodą, o handlu zbożem, jak spadły obroty? Ja mówię na to tak, sam daję takie na to argumenty, ale to nie oznacza, że to jest cała prawda i tylko prawda. Problem polega na tym, i ja wielokrotnie mówię to przekrojowo, może króciutko, ale jednak wspominam o tym, że skoro obydwie dyplomacje są świetne, naprawdę najwyższej światowej klasy, chińska ma jeszcze kilka tysięcy lat w dodatku, więc jest o tyle lepsza od rosyjskiej, bo ta rosyjska ma dopiero, powiedzmy sobie, 100, może troszkę mniej. Ale tak świetna. Chińczycy mają kilka tysięcy lat. I dlatego im to wszystko idzie jak po grudzie, bo oni są, po obydwie strony są, to jest światowa, najwyższa światowa klasa. To jest po prostu super hiper. I w związku z tym tutaj nie ma możliwości, żeby ktoś kogoś przerolował, na chama zrobił, na duś. Nie, nie ma takiej możliwości. Takiej opcji po prostu nie ma. Dlatego też to idzie tak wolno. Dlatego też to zazębianie się, bo to jest najistotniejsze, zazębianie się stosunków chińsko-rosyjskich idzie tak trudno, bo Chińczycy znają Rosjan bardzo dobrze, mają świetną dyplomację i nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Dlatego to idzie wolno. Ale to idzie do przodu. I te stosunki chińsko-rosyjskie będą coraz lepsze. To będzie bardzo wolno szło, ale to jest, ja przypuszczam, że to na dłuższy czas mamy sprawę prostą w relacjach, w tych relacjach tych dwóch państw. To będzie w miarę poprawne, dobre lub bardzo dobre. Jeśli oczywiście, a na przykład Rosja się nie rozleci. Ale to jest, bo to jest również możliwe. Ale tego tematu poruszać nie będę. Więc, proszę Państwa, Rosja, tak, Rosja jest przewidywalna, Rosja jest racjonalna, ale proszę nie zapomnieć o tym, że to w dalszym ciągu jest Rosja. To w dalszym ciągu jest Rosja. Rosja, która racjonalnie i przewidywalnie zachowuje się na forum międzynarodowym. Natomiast z przewidywalnością i z racjonalizmem nie ma to nic wspólnego, gdyby przyszli tutaj. Więc ja przypuszczam, że temu panu Kazymaty, Marty, szybciutko, bardzo szybciutko, Rosjanie by wybili z głowy tą swoją to mentalne wspieranie ich. No chyba, że przeszedł po prostu na ich stronę, a to wtedy inna sprawa. Stosunki rosyjsko-chińskie są bardzo skomplikowane. Z jednej strony, ale z drugiej strony moim zdaniem są niezwykle proste. Ludzie, którzy nie chcą, Polacy, którzy nie chcą, którzy się nawet na tym znają bardzo dobrze, robili doktoraty z tego, są profesorami, nie chcą przyjąć do wiadomości tego, żeby myśleć o stosunkach rosyjsko-chińskich, trzeba się oderwać trochę od tego, że się jest Polakiem. Trochę. Trzeba, nie ma innego wyjścia. Bo jeśli człowiek będzie taki bezmyślny w tym popieraniu Zachodu, to nie zrozumie tego. Choćby nie wiem, ile uczelni skończył. A więc, mili Państwo, ja cieszę się, że Rosja istnieje na arenie międzynarodowej, ponieważ jest to jakaś przeciwwaga dla tych półgłówków, którzy dadzą, mówię o przywódcach wielkich państw zachodnich, którzy dają sobą manipulować przez żydostwo międzynarodowe. Bo tak to jest. Tylko w ten sposób można wyjaśnić bardzo wiele rzeczy. Między innymi emigrantów w Europie Zachodniej. No, inaczej się nie da, prawda? Rosja jest przewidywalna, zachowuje się racjonalnie na arenie międzynarodowej. Natomiast i cieszę się, że istnieje, bo stanowi przeciwwagę dla tych baranów Zachodu. Okej, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.